Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Moją dzisiejszą gościnią jest Paulina Gaworska-Gawryś, psycholożka, terapeutka TSR w trakcie certyfikacji, psychoterapeutka w trakcie szkolenia, a także trenerka. Cześć Paulina.
Cześć Magda.
Bardzo mi miło, że się słyszymy, w sumie pierwszy raz od lutego, bo Paulina tutaj dla osób, które brały udział w konferencji psychodietetyki, którą organizowałyśmy razem z Niną Wojtyrą, to miały okazję posłuchać wykładu Pauliny właśnie na temat TSR-u, tej techniki. Natomiast dzisiaj my porozmawiamy o czymś, czego jeszcze w tym podcaście nie było i na co ja się bardzo cieszę, a mianowicie temat wypalenia. Bo wypalenie, pierwsze skojarzenie to jest wypalenie to zawodowe, ale okazuje się, że wypalenie nie tylko może dotyczyć pracy. Natomiast zanim w ogóle do tego przejdziemy, to chciałam Cię zapytać tak, nie wiem, z definicji, fizjologicznie, czym w ogóle jest ten stan, który my opisujemy jako wypalenie?
Jakbyś sobie wyobraziła taką sytuację, że masz właśnie mocno naładowaną baterię w telefonie. To jest taki stan, kiedy dobrze funkcjonujesz, kiedy sobie radzisz z wyzwaniami, nawet jeżeli cię coś stresuje, to całkiem dobrze sobie z tym radzisz, ogólnie masz udane relacje społeczne, potrafisz sobie poradzić z wyzwaniami w pracy. Nawet jeżeli przychodzi trudna sytuacja, to masz zasoby właśnie, żeby sobie z nią radzić. W sytuacji wypalenia, jeżeli spotka cię właśnie trudna sytuacja, jeżeli doświadczasz ciągle przewlekłego stresu, takiego codziennego, nagle się okazuje, że te twoje zasoby są wyczerpane. Czyli tak jakby ci ta bateria mocno pikała, a ty cały czas nie podłączasz jej do prądu. Nie? Czyli jakby ciągle jej nie ładujesz. I w pewnym momencie, jeżeli nie ładujesz, no to się rozładowujesz. I wypalenie to jest trochę taki moment, kiedy ty już nie masz sił radzić sobie z tym, co przynosi ci życie. I to nie muszą być właśnie jakieś nadzwyczajne sytuacje, typu, nie wiem, choroba twoich bliskich, typu wypadek, typu, nie wiem, zmiana pracy, tylko ty już zaczynasz sobie jakby nie radzić z codziennością, z tymi zadaniami, które do tej pory jakby wychodziły ci świetnie, albo przynajmniej dawałaś sobie radę. I tutaj właśnie wspomniałaś o tym, że wypalenie zawodowe to jest taki termin, który ludziom się kojarzy i jakby właśnie on tak naprawdę, od niego wszystko się zaczęło, bo jakby ten termin wypalenia zawodowego znamy już tak od lat 70., 80., nawet 60. I on jest mocno przebadany, tak? Jakby widzimy, że to przeciążające środowisko pracy, zbyt wysokie wymagania, tempo pracy, które jest czasami bardzo szybkie, jakieś środowisko, które nam nie sprzyja, nieprzyjemna atmosfera, tak, mobbing na przykład w pracy, mogą prowadzić do tego, że te nasze zasoby jakby się kończą, tak, jest ich zbyt mało. Ale teraz jakby możemy też zdefiniować na przykład wypalenie rodzicielskie, które właśnie jest coraz bardziej badane, tak naprawdę dopiero 2019 rok, 2018, to takie pierwsze szeroko zakrojone badania, gdzie właśnie sprawdzano, tak, co tak naprawdę wpływa na to, że rodzice są wypaleni, co to w ogóle znaczy, nie? Że w ogóle ktoś się wypala. Mamy też takie pojęcie jak wypalenie życiowe, czyli jakbyś sobie właśnie wyobraziła, że już nie masz zasobów na to, żeby w ogóle dobrze funkcjonować w swoim życiu. Czyli sytuacja bardzo trudna i niebezpieczna.
Jak to się ma, bo mam w głowie takie dwa pytania, jakby dla mnie definicja jakby zasobów, czy definicja, czy w zasadzie jakby takie pojęcie zasobów jest czymś jasnym, no też między innymi ze względu na moje wykształcenie, natomiast rozumiem, że są osoby, którym trudno sobie wyobrazić coś, czego nie widać, bo my w ogóle z psychologią mamy ten problem, że nie wiem, właśnie zasobów nie widać, temperamentu nie widać, osobowości nie widać. Bardzo mi się podoba to, że właśnie ty odniosłaś to do tej baterii, ale tak się zastanawiam, bo miewam czasami różne dyskusje właśnie w kontekście zasobów. Jak można to zjawisko zasobów wytłumaczyć albo tak jakby dać nieprzekonanym jakieś takie narzędzia, sposoby do tego, żeby te zasoby poczuć, że one naprawdę istnieją? I w sumie na razie zapytam o to, potem będę miała w związku z tym kolejne pytanie.
Okej. To jak mówimy o zasobach, to mówimy o zasobach, czyli o rzeczach, które mamy wewnętrznie i zaraz powiem przykłady, co to może być, ale i też o rzeczach, które mówimy, które mamy zewnętrznie, które nam pomagają właśnie radzić sobie z tym, co nam się na co dzień wydarza. I zewnętrzne, co to może być? To mogą być na przykład dobre relacje z bliskimi. Zewnętrzny to może być wsparcie takie instrumentalne, czyli na przykład jakaś opieka, tak, nad naszym dzieckiem. To może być właśnie pomoc placówki. Zasobem takim zewnętrznym może być to, że my mamy pieniądze, tak, na różne rzeczy, na przykład na to, żeby wynająć nianię, albo na to, żeby pojechać na wakacje, albo wziąć sobie urlop. Zasobem takim zewnętrznym może być to, że na przykład właśnie mamy pracę, pracę, która nas tak naprawdę całkiem fajnie utrzymuje. Za to te rzeczy wewnętrzne, tak? Czyli te zasoby, które jakby utożsamiamy z naszymi na przykład cechami, umiejętnościami, czyli tu możemy na przykład mieć na uwadze nastawienie. Czyli jeżeli mamy takie nastawienie, które jest proaktywne, czyli takie, gdzie my jesteśmy zdolni do tego, że szukamy rozwiązań, że w ogóle patrzymy na życie w taki sposób, że różne rzeczy nam się udają, że sobie z nimi poradzimy, to jest na przykład już nasz zasób. Naszym zasobem może być to, że mamy różnego rodzaju doświadczenia, czyli że rodziliśmy sobie z takimi wyzwaniami, jak nie wiem, zdawanie prawa jazdy, zdanie matury, dostanie się na studia, poradzenie sobie z sytuacją jakąś taką stresową, czyli na przykład zdobycie pierwszej pracy, tak? Czyli nasze doświadczenia z przeszłości też mogą być zasobem, które nas wspierają.
Tutaj mogę też dorzucić, że właśnie nawet doświadczenie to jedno, ale czy chyba część osób ma taki problem, że w ogóle tego nie dostrzega, że to było coś jakby wartościowego. W sensie, że im się wydaje, że nie wiem, że to nie przypadek, znajomości, coś tam, że też jest ważne, żeby dostrzec w tym tą swoją, ten swój wkład, że to jest ważne, że my też zrobiliśmy dużo rzeczy w tym kierunku, tak mi tylko przyszło przy okazji.
Tak, wiesz co, to właśnie, na przykład te nasze mocne strony, nie? Bo to są takie mocne strony, czyli że ja jestem w czymś dobra, tak? Że ja potrafię sobie tak zorganizować życie, że umiem się nauczyć, nie wiem, na to prawko, umiem sobie zorganizować lekcje, jazdy autem i zdać ten egzamin, tak? Czyli jestem w stanie to zrobić. To na przykład może być nasz zasób. Nie? To naszym zasobem jest na przykład umiejętność regulacji emocji. Czyli jak ja potrafię radzić sobie z takimi emocjami jak smutek, jak złość, jak strach. Tak? Czy ja wybieram na przykład używki i reguluję się na przykład alkoholem albo słodyczami. Czy jednak wybieram taki sposób radzenia sobie jak, nie wiem, jakieś techniki relaksacyjne, jak rozmowa z przyjaciółką, jak na przykład to, że pójdę pobiegać trochę, tak? To mi trochę odwraca uwagę od tego, co ja przeżywam, ale z drugiej strony jest bardziej konstruktywne niż właśnie sięganie choćby po alkohol. Czy ja jestem w stanie w ogóle na przykład doświadczyć tej emocji, tak? Dać sobie chwilę na to, żeby pobyć smutna, popłakać, tak? I puścić te emocje. Nie? To jest już na przykład zasób.
A taki zasób w kontekście tej baterii, to tutaj jakby mówimy o takim właśnie poczuciu posiadania siły, energii, jak to można jeszcze, że tak powiem, zrozumieć?
To ja myślę sobie, że ważne jest na przykład na przykładzie wypalenia rodzicielskiego. Nie? W ogóle jak się dodefiniuje, że ktoś w ogóle może być wypalony rodzicielsko? Co to właściwie znaczy? I różne badaczki i badacze przyjmują takie różne modele, jeżeli chodzi o to, jak to diagnozują. Ale przede wszystkim wszyscy się zgadzają co do tego, że rodzic, który doświadcza wypalenia rodzicielskiego, jest jakby wyczerpany w swojej roli. Czyli on już ma dosyć bycia rodzicem. On ma poczucie, że to go przerasta. Że on sobie nie radzi z tą sytuacją, że to jest za dużo. Że on po prostu dłużej nie da rady. I takie wyczerpanie może być też w pracy, tak? U nauczycieli na przykład często jest taki syndrom właśnie tego wypalenia zawodowego, gdzie jak rozmawiam na przykład właśnie i pracuję z nauczycielami, to mają poczucie, że oni już nie dadzą rady wstać następnego dnia. Nie? Niby wiedzą, robili to od lat, potrafią przygotować lekcje, potrafią ją poprowadzić, ale mają tak dosyć swojej roli, jest dla nich tak przeciążająca, że oni nie chcą już tego wykonywać. I podobnie jest na przykład z rolą rodzica, czy w takim życiowym w ogóle wypaleniu, to masz takie poczucie, że już dłużej nie dasz rady z tym, jak jest. Że nie masz energii, nie masz siły na to. Kolejną rzeczą, którą jakby patrzy się, jeżeli chodzi o definiowanie tego wypalenia rodzicielskiego, to jest na przykład takie trochę depersonalizowanie. Co to znaczy? To znaczy, że rodzic jakby oddala się od dziecka, dystansuje się, stara się jakby nie angażować tak emocjonalnie na przykład w jego wychowanie. Czyli on się nim opiekuje, zaspokaja jego takie podstawowe potrzeby, typu nie wiem, ubranie, jedzenie, założenie na lekcje czy na zajęcia dodatkowe. Ale jeżeli dziecko przychodzi z jakimś problemem, jeżeli jest smutne, jeżeli ma, nie wiem, jakieś osiągnięcie, tak, to rodzic stara się jakby nie eksploatować siebie w taki sposób emocjonalny. Czyli on jakby nie chce rozwiązywać tych problemów, bo dla niego to jest za dużo, tak? Nie chce ich przejmować na siebie, nie chce, tylko oczywiście często to jest nieświadome, to warto to podkreślić. To nie jest tak, że rodzic zakłada sobie, że on nie chce się zajmować swoim dzieckiem, tak? Tylko to jest jakby taki mechanizm, który działa też nieświadomie, że ten wypalony rodzic, on już nie ma siły, żeby jeszcze brać te emocje dziecka, próbować je rozumieć, próbować je regulować i pomagać mu zaspokoić potrzebę.
To mi się skojarzyło z takim trybem oszczędzania baterii w telefonie, że okej, wyświetlacz działa, ale jest wyciszony. Aplikacje działają, ale chodzą wolniej. Czyli jakby robię to, podtrzymuję, ale z drugiej strony to nie jest właśnie na takiej, że tak powiem, pełnej, bo wtedy to by kosztowało zbyt dużo energii, no i mogłoby prowadzić do różnych jeszcze bardziej negatywnych skutków.
Tak, i to jest, wiesz, to jest straszne właśnie, bo wtedy to powoduje, że ta więź między rodzicem a dzieckiem bardzo cierpi. Jakby, a często też rodzic daje sobie, na przykład zaczyna sobie zdawać sprawę, że coś nie gra, nie? W tym wypaleniu, że on jest zbyt zmęczony, że może powinien bardziej się angażować, że może powinien coś innego robić, ale on naprawdę fizycznie i psychicznie nie ma na to siły. Więc co się pojawia? Ogromne poczucie winy. Zaniżona samoocena, przeświadczenie, że te moje kompetencje rodzicielskie są niewystarczające do tego, żeby sobie radzić, więc co robi rodzic? Jeszcze bardziej się odsuwa, bo nie chce tego doświadczać, nie? Nie chce czuć się najgorszym rodzicem na świecie, więc jeszcze bardziej paradoksalnie zamiast się zbliżyć, ale nie mam siły, nie mam przestrzeni na to, żeby przyjąć tą drugą osobę, to ja się jeszcze bardziej odsuwam. I to niestety jest no właśnie mocno destrukcyjne, nie? Dla więzi rodzicielskich.
Tak mi się skojarzyło, bo rozmawiałyśmy na początku o tych zasobach, czyli to można powiedzieć trochę tak, że na początku my mamy te pewne zasoby w postaci, nie wiem, opieki, może jakiejś dodatkowej, takiego dobrego nastawienia, że to rodzicielstwo na przykład, czy że ta praca to jest coś, co mnie spełnia i tak dalej, ale mamy to, ale po pewnym czasie tak, tu dochodzi kolejna rzecz, tu kolejna rzecz, tu kolejna rzecz i to mogą być małe i nagle się okazuje, że ta jakby tworzy nam się duża nierównowaga, że jest coraz więcej obowiązków, wymagań z tym związanych i te nasze zasoby powolutku jakby się wyczerpują, jakby jesteśmy w stanie być, nie wiem, pozytywnie nastawieni do tego wszystkiego, wymyślam sobie jakąś liczbę, przez 3 miesiące, ale po tych 3 miesiącach, jak nam się kolejne rzeczy dokładają, to po prostu tego nastawienia powoli zaczyna brakować. Czy jakby dobrze to tak wytłumaczyłam?
Tak, myślę, że jak najbardziej, tylko bym tu jeszcze dodała, wiesz, jeszcze bym dodała coś takiego, w ogóle dlaczego tak się dzieje, nie? Czyli często jakby wypalenia zawodowego w tych najnowszych badaniach jakby okazuje się, że doświadczają osoby, które w ogóle mają bardzo wysokie aspiracje, które też często są perfekcjonistycznie nastawione do życia, które mają bardzo wysokie oczekiwania w stosunku do siebie i do innych. I wtedy to tak naprawdę się jeszcze bardziej nakręca, nie? Bo jeżeli ja mam bardzo wysokie oczekiwania wobec siebie, że ja będę super topową matką, świetnym, niezastąpionym pracownikiem, będę osiągać sukces za sukcesem, a mi nie wychodzi, czyli na przykład może nie mam takiej sprawczości, takiego wpływu, szczególnie na przykład na drugiego człowieka, na, nie wiem, dorastającego nastolatka albo małe dziecko, które może na przykład mieć jakieś deficyty choćby uwagi, tak? Albo jakieś trudności, może nie jest tak perfekcyjne, jakbym chciała, żeby było. I wtedy zaczyna się taka spirala, że rodzic zaczyna czuć, że nie ma wpływu na to, co się zdarzy, więc się obwinia, bo możliwe, że to jest jego wina, że on nie daje rady jakoś coś zrobić, a z drugiej strony zaczyna myśleć o tym, że to bez sensu, żeby się starać. Czyli, że w ogóle nie podejmuje na przykład aktywności, więc jeszcze bardziej się wycofuje. Czyli jeszcze większy się dystans pojawia. A z drugiej strony mam te oczekiwania, mam taki, jeżeli jest taki rys perfekcjonistyczny, taki też neurotyczny, czyli że ja bardzo się boję, jak w ogóle, nie wiem, poradzi sobie moje dziecko w życiu. Dużo rzeczy bierze do siebie, czyli na przykład ma takie przekonanie, że inni wiedzą lepiej, tak? Albo co o mnie inni pomyślą. Więc boi się spotkać na przykład z tą oceną, to będzie jeszcze bardziej siebie naciskał, nie? Że ja muszę, ale nie daję rady. Jest coraz większy rozdźwięk między tym, co ja myślę, że powinnam, a tym, jak jest w moim życiu.
Ten brak siły, mimo powiedzmy tych oczekiwań wobec siebie, ale realnych braku siły, to on jeszcze bardziej pogłębia ten brak poczucia sprawczości i takiego negatywnego nastawienia do samego siebie, że ja powinnam, ale nie daję rady, a inni mi mówią, że powinnam dawać radę, bo inni mają gorzej, i tu mamy taką spiralę.
Tak, tak. I to jest takie błędne koło, nie? Które się bardzo mocno nakręca. Dlatego też ten rys osobowościowy okazuje się istotny. Ale też nasz współczesny świat nie pomaga. Nie? Jakby ta kultura, w której żyjemy obecnie, która jest nastawiona na szybkie tempo życia, na właśnie osiąganie takiego sukcesu, cokolwiek to znaczy zewnętrznego, tak? Na to, żeby być jakimś określonym. A na przykład kobieta teraz jeszcze dostaje takie wymagania, no nie dość, że ma być dobrą matką, ale ma dobrze się spełniać w pracy, ma jeszcze świetnie wyglądać, więc tym bardziej jeszcze większe wymagania nawet stawia teoretycznie taki współczesny świat tego, jaka tak. masz być.
Plus przez pryzmat wyglądu często oceniane są na przykład kompetencje danej osoby, czego tak, zwłaszcza w tych zawodach narażonych na to, tutaj jakby biorę pod uwagę, nie wiem, zawody pod tytułem tancerz, tancerka, model, modelka, ale również dietetyk tego zaczyna doświadczać, także się wymaga pewnych kompetencji. Myślę, że od wielu innych po prostu specjalistów ma na to wpływ. Nie wiem, na ile to są oczekiwania w naszej głowie, a na ile realne, pewnie gdzieś po środku, bo pewnie często tak się zdarza, że ta prawda jest gdzieś po środku. Natomiast do tego samego wypalenia, bo myślę sobie, że komuś się może w głowie pojawić takie pytanie: okej, mamy wypalenie, chcemy coś zrobić, ale nie mamy siły, coraz bardziej grzęźniemy, to czym to by się różnicowało od depresji? Bo wielu osobom tego rodzaju objawy już na szczęście kojarzą się z chorobą, czyli z depresją, a nie tylko z tym, że ktoś, nie wiem, sobie jakiś problem wymyśla.
I możemy sobie tak jakby zobaczyć, że wypalenie może być krokiem ku depresji. Tak, czyli jakby on jest jakby trochę wcześniej. Co może być takie różnicające? No na przykład kryteria w ICD-10, które obowiązuje obecnie w Polsce, tam nie ma jednostki związanej z wypaleniem życiowym, zawodowym. Tak? Wypalenie zawodowe jest w ICD-11, które jeszcze w Polsce nie obowiązuje. Jeżeli lekarz, psychiatra na przykład stawia diagnozę, no to jakby on się powołuje na te kryteria. I jeżeli chodzi o depresję, tam mamy bardzo duży komponent związany z nastrojem. Jakby depresja jest zaburzeniem nastroju i jednym z kryterium, które jest bardzo istotne, jest to, że w minimum 2 tygodnie osoba odczuwa nieustający, niezwiązany z sytuacją smutek, który jakby nie jest związany na przykład z żałobą, którą przeżywa, tylko jest jakby odrębny, tak, od jakiegoś wydarzenia zewnętrznego, co nie znaczy, że ogólnie w takiej etiologii, w takim w ogóle powstawaniu depresji czy uruchomieniu się jej, nie ma takiego wydarzenia, które jest trudne, tak, ale ono na ten moment diagnozy jakby nie jest tak typowo łączone. Na przykład to, jeżeli chodzi o wypalenie, co jeszcze? Jakby zazwyczaj osoba, która doświadcza wypalenia, funkcjonuje w swoim życiu, tak, czyli jest jej bardzo trudno, ale ona jakoś w tej roli jeszcze jest, a często depresja powoduje, że tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że wypadasz z tej roli. Czyli ty już nie masz tak dużo siły, że nie jesteś w stanie wstać z łóżka. Tak? Nawet jeżeli twoje dziecko płacze. A osoba wypalona prawdopodobnie wstanie, da mu jeść, zawiezie do szkoły, ale jakby jeżeli chodzi o taki czynnik emocjonalny, żeby się zainteresować, jak to dziecko właściwie się czuje, albo że ono płacze z jakiegoś powodu, to już gorzej. Nie? A w depresji często jest już tak, tak bardzo pogłębiony ten deficyt, jeżeli chodzi o zasoby typu energia, że przy tej epizodzie dużej depresji osoba nie wstanie. Nie? Albo nie będzie w stanie się ruszyć w ogóle. Nie? Nawet jak wie, że powinna.
Czyli w wypaleniu, jakbyśmy, nie wiem, mieli to przełożyć na wypalenie zawodowe, to byłoby tak, że ta osoba wypalona, ona pójdzie do pracy, będzie jej bardzo trudno, ale pójdzie, a osoba chorująca na depresję może być tak, że po prostu nie będzie już miała sił wstać po prostu z łóżka.
I to jest uproszczenie znowu, bo jest na przykład depresja maskowana, czyli taka jednostka chorobowa, gdzie osoba funkcjonuje. Nie? W życiu społecznym. Ona w miarę, ona sobie realizuje pracę, ale przeżywa w środku tak duże cierpienie, tak ogromną pustkę. Jakbyśmy ją zobaczyli, jej myślenie, to jest takie ultra negatywne, tak? Czyli że to, co ja robię, nie ma sensu. To, jak ja funkcjonuję, to na pewno funkcjonuje źle, na pewno robię źle. Moje życie nigdy się nie poprawi. Moja przyszłość nigdy się nie zmieni. Nic mnie dobrego nie czeka. Nikomu na mnie nie zależy. Mhm. Nie? Ale z powodów na przykład takich, że w dzieciństwie miałam bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, zawsze spełniała oczekiwania innych, ona sobie nawet nie pozwala na to, żeby uznać, że ma depresję. Nie? I często się właśnie, jest to taka wysoko funkcjonująca osoba, która idzie, robi, ale w środku przeżywa po prostu dramat, nie? Takie piekło. I niestety coś takiego też istnieje. Więc diagnozowanie tych takich właśnie jednostek chorobowych typu depresja, a syndromów jak wypalenie jest trudne, bo ta granica nie jest taka oczywista. Nie jest tak jasna, nie? Czyli jeżeli my się zastanawiamy, że coś się z nami dzieje, czujemy, że w tym naszym życiu jakoś nie dajemy rady, że ta rola, w której, te role, które pełnimy, czyli nie wiem, rodzica, partnerki, pracownika, szefa, one nas przerastają, no to bez względu na to, czy to ma być wypalenie, czy to ma być depresja, słuchaj, idź do specjalisty, tak?
Ja się chciałam do tego w ogóle nawiązać, że właśnie wiadomo, że takie treści edukacyjne, choćby ta, którą aktualnie tworzymy, tak, o czym rozmawiamy, one są ważne, żeby się gdzieś tam rozeznać w tej swojej sytuacji i być może zauważyć coś w sobie, coś, co do tej pory myśleliśmy, że tak po prostu ma być, a się okaże, że być może wcale nie musi, ale niezależnie od tego, no właśnie, to nie jest diagnoza czy diagnozowanie przez internet, kompletnie nie o to chodzi. Ważne jest to, żebyśmy, myślę, nie ignorowali takich sygnałów, że na przykład kiedyś sobie z czymś radziliśmy, a teraz powoli, nazwijmy to, grzęźniemy bądź czujemy, że się wypalamy, bo to nie jest tak, że tak jest, że życie jest ciężkie i że po prostu musimy się tak czuć, bo myślę, że są przesłanki do tego w takich sytuacjach, jeżeli właśnie mówimy o czymś, co może wskazywać na wypalenie, no że wcale tak w naszym życiu być nie musi, że to jest stan przejściowy, z którego można wyjść.
Mm-hmm. Tak, tak, myślę sobie, że ja pracuję też dużo z kobietami, z mamami i wiesz, jest na przykład taka narracja czasami, że no, macierzyństwo tak wygląda, nie? Że ono jest ciężkie, trudne, że nie śpisz po nocach, że nie jesz, że nie masz siły, że w ogóle jest no, bardzo ciężko i trudno. Mhm. I że to jest norma. No nie jest norma. W sensie tak, jest ciężko, jest trudno, ale jeżeli ty masz poczucie, że właśnie ta rola cię przerasta, że jest ci bardzo trudno, masz poczucie, że nie masz wsparcia, że trudno ci jest nawiązać relacje z dzieckiem, że odczuwasz ogromny żal za tym, jak było wcześniej, to z jednej strony to wszystkie są rzeczy normalne, a jeżeli ich nasilenie powoduje, że ty gorzej funkcjonujesz w swoim życiu, jeżeli to zaburza to funkcjonowanie, to to nie jest normalne. Nie? To jakby to powinno skłonić cię do właśnie poszukania może pomocy, specjalisty, wsparcia, choćby wsparcia takiego w innych ludziach, bo dlaczego w ogóle to wypalenie jakby występuje, jakie czynniki się w ogóle do tego przyczyniają, to choćby to, że właśnie my mamy za mało tego wsparcia, nie? Za mało w ogóle takich ludzi wokół siebie, którzy dają nam takie jakby miękkie lądowanie w przypadku trudnych sytuacji, że te więzi rodzinne na przykład się rozluźniają. Jak się bada wypalenie rodzicielskie, to ten czynnik, że obecnie są takie rodziny nuklearne, czyli że są rodzice i dzieci, nie? A nie tak jak wcześniej, takie rodziny wielopokoleniowe, czyli że w jednym domu mieszka kilka rodzin, są dziadkowie, ciocie, kuzynki, kuzyni, że ta rodzina jest duża, to bardzo mocno też wpływa na to, jak ten rodzic funkcjonuje, bo wcześniej miał do pomocy armię cioć, wujków i w miarę to dziecko jakoś tak było, ta odpowiedzialność za dziecko była rozkładana na innych członków rodziny, a dzisiaj ta cała ogromna odpowiedzialność spoczywa nie na jednej albo na dwóch osobach. A mówi się o takim powiedzeniu, tak, że do wychowania dziecka potrzeba całej wioski. No jakby tak, to jest, myślę, że prawdziwe. Nie? Tak samo praca. Jeżeli ty masz bardzo wymagającą pracę, stawiasz sobie wysokie oczekiwania, nie robisz przerw, nie robisz, nie wiem, dla siebie czegoś dobrego, typu ruch, typu zdrowy, jakościowy sen, typu hobby, typu dbanie o właśnie relacje, nie? To nagle zaczyna się okazywać, że masz tylko ten jeden filar w życiu, a co się stanie, jak stracisz pracę, nie? A co się stanie, jak ci projekt nie wyjdzie?
Mhm. Tak mi przychodzi na myśl takie bardzo potoczne powiedzenie, ale które być może jakoś tak pozwoli się, nie wiem, poczuć to tym osobom, jest takie powiedzenie, że miarka się przebrała. I po tym, co powiedziałaś, to miałam takie poczucie, że właśnie, tak jak mówiłaś o macierzyństwie, że rzeczywiście ono jest trudne, że bywają gorsze dni, że jakby pojawia, to jest okej, to jest normalne, że pojawia się taka myśl, czy taka tęsknota, powiedzmy, za tym, co było, kiedy tej nowej roli życiowej nie było, ale że to właśnie to natężenie jakby mówi o tym, czy to jest, powiedzmy, nazwijmy to w normie, czy to już jest coś, co powinno nas zaniepokoić. Czy dobrze to rozumiem?
Tak, natężenie plus to, że właśnie jak wygląda ta warstwa emocjonalna. Mhm. Nie? Bo zmęczona mama albo zmęczony tata może być bardzo troskliwy wobec dziecka. Nie? Może jakby chcieć rozumieć jego potrzeby, koić te emocje, być w kontakcie, starać się jakby wejść w ten świat na przykład nastolatka, starać się w ogóle zrozumieć to, jak on na przykład się zmienia, słuchać o tym, co mówi, jakby poświęcać mu czas, uwagę. I on może być strasznie zmęczony. Nie? Może właśnie nie spać po nocach, może mieć już dosyć tych kaszek, nie wiem, rozszerzania diety albo tego, że ten młody człowiek, nie wiem, poczuł wolność i nagle się nie uczy, tylko nie spędza cały czas z przyjaciółmi, no, taki wiek, nie? Jakby on stara się to zrozumieć, stara się tą więź podtrzymywać, a rodzic wypalony jakby właśnie tutaj będzie się odsuwał, nie będzie się angażował, będzie... albo to załatwiał w taki sposób autorytarny, bo ja tak mówię, często będzie tracił cierpliwość, będzie krzyczał, czyli tak naprawdę tutaj za chwilę mamy krok do przemocy psychicznej i niestety właśnie też dużym ryzykiem jest to, że wypalenie rodzicielskie też prowadzi do przemocy. Nie? Bo dziecko nam się staje, nie staje się jakby dla nas, nie jest tak ważne, nie? Że takim jest podmiotem, tylko my je tak jakby właśnie depersonalizujemy, czyli trochę tak odczłowieczamy. Mhm. Nie? Ono ma się do nas dostosować, się nie dostosowuje. No to ja, łatwiej mi sięgnąć po coś, co nie jest odpowiednie. Czyli kara, nie? Czyli właśnie krzyk.
Tak sobie myślę w kontekście tego wypalenia, że jakby mnie ten problem osobiście nie dotyczy, bo ja dzieci nie mam, ale tak jak obserwuję, to właśnie jest takie przeświadczenie, że dziecko to jest zawsze szczęście i dar, i ja nie twierdzę, że dla wielu osób tak nie jest, ale że to nie jest argument do tego, żeby odmawiać rodzicom prawa do czucia tak, jak się czują, bo czasami to widzę, że na przykład ktoś ma potrzebę się po prostu wylać, wyżalić, po czym pojawia się komentarz: sama chciałaś, to twoja decyzja, albo z drugiej strony, że nie narzekaj, przecież dziecko to taki wspaniały dar i tak dalej, i po prostu jakby dostać tak po twarzy ręką, nie? Że ja nie mam prawa do swoich uczuć.
Mm-hmm. I to jest też ciekawe, że to przywołujesz, bo od razu mi się nasuwa, nie? Jakby co ta osoba, która to pisze, musi przeżywać. Mm-hmm. Nie? Czy to jest to, że ona zobaczyła coś, czego tak bardzo nie chce poczuć, a ktoś o tym głośno powiedział? A może jestem dzieckiem, którego właśnie zabrakło takiego ciepła, może jestem rodzicem, który nie chce dopuścić do siebie takich emocji, nie? Że nie dajesz komuś prawa, nie? Do czucia tego, czego może sobie też nie dajesz, nie? Że tak. U ciebie też nie może to wystąpić, nie? Więc jak widzisz, to cię tak bardzo dźga, że no nie chcesz tak dopuścić do tego, więc wolisz powiedzieć, no przestań, tak? No jak możesz tak mówić?
Bo kiedyś tobie też zabroniono tak czuć, więc teraz jak ona śmie napisać o tym głośno? Przecież mi od zawsze mówiono, że ja nie mam prawa narzekać.
Mm-hmm. Tak, i to jest bardzo smutne, nie? Bo często my widzimy u innych rzeczy, których właśnie sami nie dopuszczamy. Nie? Często dlatego właśnie komuś coś zazdrościmy, krytykujemy, hejtujemy. Nie? Czyli ten komentarz nie jest o tej osobie, do której się odnosi, tylko o tej, która to pisze. Mhm. Bardzo często to jest właśnie w tą drugą stronę. A z drugiej myślę sobie tak, że właśnie uznanie, że nie wiem, choćby macierzyństwo, ogólnie życie, nie, jest takie słodko-gorzkie. Ono ma dużo pięknych momentów, dużo takich fantastycznych gdzieś doświadczeń możemy zdobywać. I tak samo w macierzyństwie, że ono jest super, ale z drugiej strony jest bardzo ciężkie, a szczególnie to współcześnie. Mhm. Nie? Gdzie masz właśnie ten nacisk na to, że ty nie możesz być tylko praktycznie mamą albo tatą. Nie? Ty musisz być super mamą albo super tatą. I do tego jeszcze właśnie tym radzącym sobie człowiekiem, nie? Na różnych polach zawodowych, rodzinnych.
Tutaj tak sobie, jak powiedziałaś o tym super mamą, super tatą, to z kolei doświadczenia moich koleżanek po fachu, dietetyczek, które mają dzieci i nie daj Boże gdzieś czasami pokażą jakiś kadr, gdzie się pojawił jakiś, nie wiem, cukierek, Nutella i tak dalej, że jest właśnie takie duże oczekiwanie perfekcji, a ludzie zapominają, że jeden kadr z życia przecież absolutnie nie mówi o całokształcie i się tworzy po prostu taka sytuacja, że wobec tego specjaliści jak dostają link, że na przykład gdzieś się na Instastory pojawiła Nutella, więc oni przestają to pokazywać. Więc wszystkim innym ludziom się wydaje, że specjaliści tego nie robią, a oni zwykli ludzie to robią, więc oni są źli, bo specjaliści tak nie robią i się wiesz, tworzy po prostu jakieś takie błędne koło w kontekście tego, że jedni ukrywają, drudzy myślą, że tego nie ma i jedni się czują winni, bo coś zrobili i musieli to ukryć, a drudzy się czują winni, bo im się wydaje, że tamci inni tego nie robią. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, ale tak świeży temat sprzed kilku dni właśnie się z tego śmiałyśmy z koleżankami. Mała autopromocja. Jeśli jesteś już na tym etapie podcastu, to prawdopodobnie treść w nim zawarta jest dla Ciebie interesująca. Jeżeli chcesz głębiej popracować nad swoją relacją z jedzeniem, znaleźć przyczynę swoich trudności w tym obszarze, a także skutecznie i przede wszystkim trwale poprawić swoje samopoczucie oraz sylwetkę, sprawdź moje kursy online na platformie Akademia Wiem Co Jem. Kursy, które tworzę, są praktyczne. Poznasz w nich nie tylko teorie, ale przede wszystkim nauczysz się, jak wdrażać tą wiedzę w realia swojego życia. Link do mojej platformy kursowej znajdziesz w opisie tego odcinka.
No tak, nie, no bo właśnie, perfekcja. Nie? Sami sobie to czasami robimy. Narzucamy tak. sobie tak wysokie wymagania i potem też oczekujemy tego od innych. Mhm. Nie? Więc to jest taka ogromna pułapka. I myślę sobie, że pokazywanie prawdziwego życia trochę normalizuje. Mhm. Nie? Nie demonizowanie go, ale takie trochę właśnie uczłowieczanie. Że może być różnie i że ludzie mają różnie. Jedni mogą być na etapie super cukierkowego macierzyństwa, które jest wspaniałe, satysfakcjonujące, ogarniają, nie? Jakby dobrze sobie radzą, ich dzieci fajnie współpracują, oni budują ekstra więzi i o tym mówią i to pokazują. I super, nie? A druga osoba może być na etapie, nie wiem, pół roku później, no ten sławetny tak zwany bunt dwulatka, który nie jest buntem dwulatka, tylko po prostu chęcią zdobywania autonomii przez dziecko i usamodzielniania się, no jest trudny, nie? Jest trudny, jakby wymaga ogromu cierpliwości od rodzica, wymaga takiego zrozumienia, że to właśnie ten moment, ale też zdrowych granic, nie? I ten rodzic może być totalnie wyczerpany po tej kolejnej awanturze o tego przysłowiowego misia w sklepie albo ten soczek. Nie? Bo on już nie chce tego robić i może pokazuje to. Mhm. Jak sobie tak obejrzymy różnych ludzi różnie i że może ta sama osoba też pokazuje, że właśnie ma takie dni i inne dni, to może nam też się zrobiło trochę łatwiej. Mhm. Nie? Że to jest takie normalne, że ja też mogę mieć raz smutek, raz złość, raz mogę być w euforii, a czasami może mi się nie chcieć.
Ostatnio taki fajny TikTok krążył właśnie jako viral takiego właśnie dźwięku krzyczącego dziecka i takiego rodzica, który po prostu, że myśli, sąsiedzi pewnie myślą, że ja robię krzywdę dziecku, a ja otworzyłam jogurt, który dziecko chciało samo otworzyć.
Dokładnie, nie? Tak. Ja mam przykład z dzisiaj, tak? Jakby dasz kakao w miseczce, a nie w kubeczku. Nagle jakby to jest inne kakao, nie? Jakby niedobre, nie? Nie wolno, nie? Jest krzyk, jakbyśmy tutaj nie wiem co robili. No a to się zdarza, tak? No tak dzieci mają, tak? Po prostu jest. Dla nich to jest ważne, żeby było w tej miseczce, a nie w kubeczku, nie? A dla ciebie, jeżeli to jest tak, nie wiem, piąta, dziesiąta awantura, to się szlak jasny może trafić, nie? No tak, może. Tak. I okej, i to też jest normalne i możesz kochać swoje dziecko dalej, nie? Więc to też jest, że te emocje, na przykład takie jak złość w ogóle w życiu, nie wykluczają tego, że my, nie wiem, jesteśmy dobrymi ludźmi. Albo że my kochamy tych naszych, nie wiem, partnerów, partnerki, rodziców, dzieci, tak? Że w ogóle my sobie często na przykład nie pozwalamy czuć niektórych rzeczy, bo boimy się, że za tym pójdzie zachowanie. A emocje to jedno, a zachowanie to drugie, nie? Często tego nie oddzielamy. Myślimy, że jak złość, no to my od razu tam, wiecie, krzyk, szał, masakra, nie? Wyzwiska. Nie, to jest strategia, nie? Strategia radzenia sobie ze złością. Może być taka, a może być taka, że ja wyjdę, spróbuję się uspokoić, spróbuję na przykład, nie wiem, potańczyć ze swoim dzieckiem, czyli wyładować tą energię, którą mam. Może wymyślę zabawę ruchową, która mi pomoże gdzieś przekierować jego uwagę i odwrócić go od tej dramy, nie? Mogę, nie wiem, wyjść, pospacerować i przyjść do tego partnera i powiedzieć mu, co mi się nie podoba. Nie? Czyli to emocje a zachowanie, nie? Coś innego.
Bardzo ważne jest to, co mówisz. Ja tutaj zawsze upatruję przyczyny, znaczy, no jednej z przyczyn w takim braku edukacji właśnie nas, jako ludzi, którzy jesteśmy istotami emocjonalnymi i z tymi emocjami, czy nam się to podoba, czy nie, mamy do czynienia, bo one są po prostu ważne i potrzebne w naszym życiu, ale przez to, że my nie mamy wiedzy na ich temat, to tak jak mówisz, właśnie może się pojawić to takie sklejenie, że jeżeli jest emocja, to jest zachowanie, a myślę, że duża część osób pewnie już wie, zwłaszcza słuchających tego podcastu, ale warto to podkreślić, że duszenie w sobie emocji też absolutnie nie jest dobre.
O, i znowu teraz wracamy w ogóle do meritum naszego tutaj odcinka, czyli wyczerpania i w ogóle wypalenia, tak? Mhm. Bo tłumienie emocji to jest bardzo negatywna strategia unikowa, jeżeli chodzi w ogóle o regulację, o dysregulację emocji, to się tak pięknie psychologicznie nazywa. I to się przyczynia między innymi też do wypalenia. Bo jeżeli ja nie daję sobie prawa czuć, choćby tej złości, choćby tego lęku, ja w ogóle się nie przyznaję do tej emocji, którą mam, ja ją wypieram, to albo to prędzej czy później zareaguje moje ciało, tak? Bo to jest dla organizmu stres. Mhm. Tak? Takie wypierane emocje to jest jakby stresor właśnie dla całego ciała. I może mi się to właśnie ujawnić w postaci na przykład bólów jakiegokolwiek rodzaju. Może to powodować, że moja odporność jest niższa, więc prawdopodobnie załapię szybciej infekcję, bo już są bardzo jest dużo takich badań, na przykład Gabor Mate, lekarz i tutaj właśnie taki propagator właśnie związków, jeżeli chodzi o stres, a choroby też takie fizjologiczne, pokazuje, jak bardzo to działa. No i mamy też możliwość, że jakby to będzie powodowało nasze wyczerpanie. Nie, bo my zużywamy energię do podtrzymywania tego mechanizmu, który powoduje, że my nie czujemy, albo właśnie, że nie chcemy czuć, może dokładniej tak. Czyli my czujemy, ale udajemy tak jakby nieświadomie, że nic się nie dzieje. Nie, że ja o tym nie powiem, nie pokażę tego, bo nie mogę, bo mam przekonanie, że muszę być super dobrą mamą. Mhm.
To mi się skojarzyło akurat z mojej własnej terapii, jak terapeuta mi podał taki przykład, że to takie duszenie, ukrywanie rzeczy, to jest trochę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że trzymamy balon napompowany pod wodą i najpierw go trzymamy dwoma rękami i te dwie ręce to są wyrazy tego, że mamy te zasoby. Potem nagle okazuje się, że w naszym życiu dzieje się coś kolejnego, więc musimy tą rękę zabrać i ją przełożyć na drugą stronę, więc tam już zostaje tylko ta jedna ręka. No i teraz tak, nawet jak utrzymamy tą jedną ręką, to ta ręka trzymająca ten balon pod wodą po prostu się męczy, no bo ten balon chce wypłynąć. A nie daj Boże, zrobi się jeszcze tak, że pojawi się jakaś kolejna rzecz w naszym życiu i nagle tu będziemy musieli puścić, żeby przełożyć tą rękę dalej, no i wtedy to po prostu wywala z ogromną mocą i to mi się fajnie, bardzo mi się to podobało właśnie w kontekście czegoś, czego nie widać, bo my nie widzimy emocji, tak? Jakby, znaczy możemy zobaczyć jakieś tam symptomy, ale sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, jakie konsekwencje długoterminowe mogą iść z tego, jeżeli my tak bardzo próbujemy zadusić coś, co jest po prostu dla nas naturalne i fizjologiczne.
Mm-hmm, wspaniała metafora. Świetnie pokazuję. Ja się chętnie do niej odniosę, że okej, okay, a co robić, żeby te emocje wypuszczać? To tak jakbyśmy wzięli ten balon, nie chowali go pod wodę, tylko tak pomalutku go tak rozstrzeniali. O, troszkę wypadło, wie? O, znowu trochę, nie? I znowu trochę. O, jest tam, zawsze coś tam jest, ale w sumie wypływa, więc nie rośnie, tak? Więc ja nie muszę tyle energii. Ja mogę delikatnie sobie tutaj sterować, tak? Mogę troszkę wypuścić, znowu troszkę wypuścić. Jak mi się nabierze i ja zauważam to, że w ogóle tam coś mi, na przykład to powietrze wpływa, nie? Że tam mi się coś kumuluje, to tak. To już jest wow, to już jest super sukces. Jak ja tak, w ogóle widzę, że się stresuję. Albo widzę, że się złoszczę. Nie? To już jest duży plus.
To prawda, taka samoświadomość, że ja dopuszczam do siebie, że pewne rzeczy mnie na przykład obciążają. Bardzo fajnie nawiązałaś do tego przykładu, bo teraz sobie tak skojarzyłam, że to wypuszczanie tego powietrza to jest takie powolne właśnie, po troszkę, to jest taki wizualizacja takiego zdrowego, działającego sposobu regulowania emocji.
Mhm. Tak, tak, bo właśnie, bo to nie chodzi o to, że my w ogóle nie doświadczamy, tak? Albo że właśnie nie będziemy doświadczać emocji, stresów, właśnie trudnych sytuacji, tylko że my będziemy sobie na bieżąco z nimi radzić. Będziemy prosić o wsparcie, będziemy używać takich strategii radzenia sobie, jak na przykład kontakt z bliskim człowiekiem i powiedzenie mu o tym. Będziemy sięgać po wsparcie specjalistów, będziemy właśnie prowadzić taki zdrowy tryb życia, który nas po prostu energetyzuje, czyli właśnie jakaś sprzyjająca dieta, sport, który lubimy, sen, który nam daje jakieś oparcie, że my będziemy, nie wiem, mówić o tym, że nam trudno i zastanawiać się, okej, no to co by mi pomogło? Może to, że ja odpuszczę, Ja na tydzień nie będę gotować. Na tydzień nie będę sprzątać. Ja może pojadę, nie wiem, do swojej mamy, przyjaciółki, może ona mi ugotuje obiad. Mhm. Ja może zamówię. A może w pracy powiem, że no, nie dam rady. Nie zrobię tego. Muszę mieć pomoc, muszę mieć wsparcie. Nie? Albo może zainwestuję swój czas w naukę czegoś, co z czasem mi zaprocentuje, a ja będę mogła zmienić pracę. Nie? Czyli różnie. Więc tak, takie dbanie o siebie to jest bardzo ważna rzecz, żeby do tego wypalenia nie dopuszczać. Nie? Bo najważniejsza to jest profilaktyka, nie leczenie. Tylko tak. Właśnie takie życie, żeby nie dopuścić do rozładowania tej baterii.
Niesamowicie jest ważne to, co powiedziałaś właśnie z tym takim odpuszczaniem, że jak nam się nawarstwia wiele rzeczy w życiu, to odpuśćmy na pewien moment coś, żeby zająć się innymi rzeczami, bo my nie mamy 10 rąk, nie jesteśmy się w stanie zająć wszystkim na raz, choćbyśmy pewnie bardzo chcieli, ale troszeczkę w sumie weszłyśmy w ten temat, który i tak chciałam na koniec poruszyć, a mianowicie, no właśnie, jak sobie z tym radzić, bo powiedziałaś o tym, o tym regulowaniu emocji, o tym chwilowym odpuszczaniu. Powiedzmy, ktoś już zauważa u siebie te symptomy. Wiadomo, że no najlepszą jakby radą to pójść do specjalisty i przepracować to, ale nie zawsze...
To ja bym cię zatrzymała. Tak? Najlepszą radą to w ogóle się zatrzymać na chwilę w swoim życiu.
Dobra,
i się tak trochę rozejrzeć, nie? W ogóle, to co takiego ja robię? Co takiego się dzieje, że ja w ogóle tak mam? Nie? Czyli w ogóle uświadomienie sobie, co może powodować, że ja dotarłam do takiego stanu, gdzie ja już nie mam siły. I to już, jeżeli ktoś coś takiego zrobi, to już naprawdę bardzo dużo. Tylko często jest na przykład trudno nam, jeżeli to wypalenie rzeczywiście już się zadziało i my już jesteśmy wypaleni, to ciężko nam w ogóle właśnie się rozejrzeć. Nie? W ogóle zobaczyć, że to nie pojawiło się samo, tylko jakby przyszło z powodu różnych naszych działań, splotu okoliczności, może też podatności genetycznej, bo tego nie wiemy, tak? Mhm. I wtedy specjalista. Nie? Wtedy właśnie ktoś, kto nam może trochę pomóc w ogóle właśnie się zatrzymać, sprawdzić, skąd to w ogóle się wzięło, co takiego się wydarzyło, że my teraz funkcjonujemy w ten sposób.
Mhm. Myślę, że tutaj też jest kluczowe to, co w ogóle powiedziałaś, to jest wypisz, wymaluj coś, co ja mówię w kontekście tego, jak ktoś mnie pyta, Magda, co ja powinnam zrobić, żeby schudnąć, albo Magda, doświadczam kompulsywnego objadania się, co zrobić. Stop, zatrzymaj się, rozejrzyj się po swoim życiu, co w ogóle doprowadziło do tego, że twój organizm jest tak przeciążony, że po prostu aż cię nosi po to jedzenie, tak? Mhm. Natomiast... To, co się często pojawia w tej sytuacji i myślę, że warto o tym wspomnieć, to jest to, żeby to zatrzymanie się i obserwacja nie równało się ocenianie, bo wiele osób może pójść jakby tą właśnie drogą, że jak ja sobie zobaczę, to jest świetny argument do tego, żeby zacząć o sobie mówić, jaka to ja jestem beznadziejna.
No, tak, i to niestety trochę jest to powiązane z tym rysem osobowości, nie? Na przykład. Że jeżeli ja znowu będę do tego nawiązywać, stawiam sobie tak wysoką poprzeczkę, to mi bardzo łatwo się oceni, no bo mogę nie sprostać, nie? I w ogóle szukanie pomocy, proszenie o pomoc jest dla mnie bardzo trudne. Mhm. I to w ogóle jest nie, powiązane często, że my nie dajemy sobie tego prawa w ogóle do tego, że na przykład no, robimy za dużo, tak? I musimy coś oddać. I naprawdę, jeżeli czujemy, że tak jest źle, albo inni nam mówią, że coś się z nas zmieniło, że jakoś inaczej się zachowujemy, że tak nie było, tak? Że nie byłyśmy osobami, które nie mają siły, nie wiem, wyjść, tak? Spotkać się z kimś, że nie było tak, że ja się nie cieszyłam praktycznie w ogóle na co dzień, że miałam czas na hobby, że pielęgnowałam, nie wiem, kwiatki w ogródku, że chodziłam na karate, tak? I ja miałam takie rzeczy, a nagle w moim życiu jest pustka, a może jest tylko praca, nie wiem, rodzina i obowiązki. Mhm. Nie? I czuję, że coś jest nie tak. No to naprawdę jest dobry moment, żeby może właśnie zwrócić się o pomoc. Nie? Mhm. Do psychologa, do psychoterapeuty, do psychiatry, a choćby nawet do przyjaciółki. Nie? Powiedzieć, słuchaj stara, no coś mi się dzieje, coś jest źle, coś jest nie tak. Nie? Jak ty widzisz? Nie? I mnie. To jest dzisiaj, a jak ty widzisz mnie, nie wiem, rok temu? Mhm. Bo czasem ja zadaję ludziom, z którymi pracuję, takie pytanie właśnie odwrotne, nie? Że po czym ty poznasz, że ty będziesz czuła się lepiej? Nie? Że po czym ty poznasz, że będziesz miała więcej energii? po czym ty poznasz, że twoje życie wróciło na dobre tory, że będzie tak, jakbyś chciała. Nie? No i nagle się okazuje, że mówią, okej, no to będę miała czas na hobby, będę mogła sobie wyjść na spacer, będę robiła, nie wiem, przerwy w ciągu dnia na kawę i sobie popatrzę przez okno i może wyjdę na słońce, może będę miała siłę, żeby pójść z dzieckiem na basen, może będę miała siłę z wieczorem siąść z partnerem i pogadam o tym, jak mu minął dzień, go w sumie posłucham, a nie tylko powiem mu, że słuchaj, trzeba wyrzucić śmieci i pojechać po zakupy, nie? I to niby jest proste. Nie? Takie małe. Ale okazuje się, że niestety czasami możemy się w tym pogubić.
W ogóle nie myślimy na co dzień o takich rzeczach, zwłaszcza jak jesteśmy w takiej spirali obowiązków, nie? Że właśnie to, co mówisz, że to samo zatrzymanie jest tutaj bardzo ważne. Tak sobie myślę, czy coś jeszcze jest takiego, co mogłoby właśnie z takiego szeroko pojętego sposobu, stylu życia może osobom, które czują, że są w tym wypaleniu albo są blisko, na drodze do niego, co jeszcze można zrobić dla siebie, co może nam jeszcze pomóc?
Ja na pewno bym zachęcała do zajęcia się swoimi emocjami, czyli trochę właśnie się zatrzymania w ogóle, czy ja zwracam uwagę na to, jak ja się czuję w ciągu dnia, chociaż raz. Czy ja przez minutę minutę w ogóle poświęcam sobie? Bo w wypaleniu zawodowym często jest też to, że ja przekładam wszystkich innych ponad siebie. Czyli, że wszyscy inni są ważniejsi niż ja, ich potrzeby są ważniejsze. I albo robię to świadomie, albo nieświadomie. I jeżeli ja w ogóle nawet minuty sobie w ciągu dnia nie poświęcam, no to jest niezbyt dobra prognoza. Nie? Że jeżeli ty nawet sobie nie zadasz jednego pytania, okej, a jak ja się właściwie dzisiaj czuję? A właściwie to po czym ja poznaję, czy ja jestem smutna, czy ja jestem zezłoszczona, czy ja właściwie się cieszę? Nie? A jak to tak w sumie z moimi potrzebami? To czy ja w ogóle, nie wiem, jadłam coś dzisiaj? Nie? A czy ja bym jakiś ruch? Nie? Tak? Nie? Nie wiadomo. Nie? Bo w sumie to się nad tym nie zastanawiam. Czyli droga słuchaczko, słuchaczu, ja cię zachęcam do tego, żebyś chociaż raz dziennie zadał sobie pytanie, okej, to jak ja się właściwie teraz czuję? Jeden raz. Jeden raz, bo to powoduje, że ja się uczę uważności na siebie. A jak ja mam uważność, to ja widzę, kiedy na przykład ktoś przekracza moje granice. To ja widzę, kiedy czuję się z czymś niewygodnie i źle. Czyli, że na przykład jestem zmęczona, bo w sumie siedzę już 5 godzin przy komputerze i nawalam te zadania, robię je, ale właściwie to nawet nie byłam w toalecie, woda to już mi się dawno skończyła, mam poczucie, że Boże, jeszcze tyle, nie? A ja nawet przez minutę nie pomyślałam o sobie, przez te 5 godzin pracy. Nie? Czyli uważność nas chroni, uważność na, jakby powoduje, że my jesteśmy bliżej właśnie tego, czy my widzimy te swoje zasoby, czy my nie widzimy, że ta bateria jest już taka w sumie prawie na wykończeniu, czy jest właściwie super naładowana. Bo jeżeli my nie zwracamy na siebie uwagi, na swój poziom energii, no to my często nie zauważamy, że w ogóle on się skończył. Nie? Tak jakby, myślę, że taka metafora dzbanka, nie? Wstaję rano i mam pełny dzbanek wody. No i jakby tak, trochę do pracy odlałam, trochę dla dziecka odlałam, trochę dla partnera odlałam, do mamy zadzwoniłam, to też trochę dałam, byłam na zakupach, no i woda mi się skończyła. Nie? A w sumie nic nie zrobiłam dla siebie. Nawet się o to nie zapytałam, nie? Czy w ogóle... Okej, no to czym bym dolała? Nie? A ja jeszcze mam całą listę do zrobienia.
Tak. No i przyszło mi na myśl odnośnie tej uważności, tak gdzieś tam czerpiąc z własnych doświadczeń, że pamiętam, miałam taki moment w terapii, bo wiadomo, myśli ciągną emocje, emocje ciągną zachowania i tak jakby ta pierwsza uważność choćby w kontekście myśli to już jest ważny krok, bo pamiętam, że miałam takie momenty, że na przykład strasznie się wkurzałam albo, no właśnie, i za tym wkurzeniem szły działania, których ja nie byłam w stanie powstrzymać i nie wiedziałam w ogóle dlaczego, tak się po fakcie orientowałam, nie wiedziałam dlaczego i to co na przykład było takim dla mnie ważnym elementem, momentem w terapii, w ogóle sam fakt, że raz w tygodniu siadałam z kimś na godzinę, żeby się sobie poprzyglądać, to był w ogóle, no wiadomo, bardzo mi to pomogło, ale dzięki temu miałam tak, że na przykład jak ja widziałam, że coś mnie wkurzyło, już udało mi się jakby za tym nie pójść dalej i nie wysmarować komuś wszystkiego tego, co sobie tam myślę, i szłam z tym na terapię, i dzięki temu, że ja to zauważyłam, czyli pojawił się ten moment uważności, my mogliśmy to rozłożyć potem na terapii na czynniki pierwsze. Co takiego się wydarzyło, że ciebie tak to, Magda, ukuło? I tak sobie myślę, że właśnie bez tej uważności my nie jesteśmy, znaczy nie jesteśmy. Ciężej jest dojść do tego momentu, w którym my się na przykład nie boimy, tak jak ty powiedziałaś wcześniej, tej złości, bo my wiemy, że za złością nie musi iść od razu jakiś atak, że stajemy się też bardziej dla siebie przewidywalni, a ta przewidywalność samego dla siebie buduje zaufanie buduje poczucie sprawczości, a tak naprawdę zaczęliśmy tylko od tego, żeby w ogóle stanąć i się rozejrzeć w swoim życiu, i to jest niesamowite.
Mhm. To jeszcze super, że nawiązałaś do tej złości, bo myślę sobie, że ona jest ekstra, tak? W sensie złość to jest nasz super sprzymierzeniec. Mhm. Bo to, co powiedziałaś, czyli coś mi strasznie zazłościło, nie? Coś się zadziało, że mnie tak uruchomiło. No i właśnie, jeżeli weźmiemy wypalenie zawodowe, albo rodzicielskie, albo życiowe, no to ci ludzie są po prostu wkurwieni. Mhm. Tak? To nie są ludzie źli, oni są już tak zezłoszczeni na wszystko, no bo wyobraźmy sobie takiego człowieka, kobietę, która naprawdę ciągle ktoś od niej coś chce, ma te dzieciaki, ma tego partnera, nie wiem, ma tych rodziców, ciągle ktoś od niej coś chce, no i ona ciągle daje, tak? Załatwia, organizuje, pracuje, nie? I załóżmy, że w ogóle się nie skupia na sobie, w ogóle nie zauważa siebie, a jej potrzeby są na maksa sfrustrowane, tak? Czyli załóżmy, może od 3 lat to jeszcze nigdzie nie była sama, w sumie dawno nie była na zakupach, a fajnie, ładnie wyglądać, bo dlaczego nie? Może ona w ogóle nie dojada, nie dosypia, w pracy spróbuje jakby właśnie pokazać, że ona jest super, no bo właśnie dopiero może wróciła z macierzyńskiego, albo właśnie ma dzieci, no to nadrabia, bo ostatnio były chore, no to jej potrzeby są na maksa sfrustrowane. No i ona jest zła, tak? Ona się strasznie złości. No i załóżmy, że nie dopuszcza tej złości do siebie na co dzień. Nie wypuszcza. Czyli ten balon jej rośnie, trzyma tymi dwoma rękami, nie? No i nagle ta, nie wiem, przysłowiowa kropelka, nie? Za dużo, ta miarka się przebrała, no jakby bum, nie? Wybuch. Mhm. Tak. I okazuje się, że to nie jest od dzisiaj, nie? To jest od lat. Od lat ona tak funkcjonowała, tylko już teraz może właśnie ta sytuacja się zmieniła, nie wiem, zachorowała, tak? Albo praca jej się zmieniła. Albo, nie wiem, przeprowadzili się, nie? Z rodziną. Nagle jest coś inaczej, jest może czegoś odrobinę za dużo. Mhm. I już nie wyrabiasz, nie? Już nie dajesz rady, bo już po prostu jest za dużo. Mhm. I ta złość jest takim alarmem, który macie postawić na nogi. Jakby zobacz, tak? Jest za dużo. Jest za bardzo. Ktoś przekracza twoją granicę. Czegoś tak bardzo nie masz. Ktoś ci coś tak strasznie zabiera. Nie? Zajmij się sobą.
Tak, zauważ to i zrób coś z tym, bo w sumie dopóki ta złość by się nie pojawiła, to skąd byśmy mieli wiedzieć, że nasze granice są przekraczane? Nie?
Mm-hmm. No bo tak, bo też jeszcze jest, myślę, ważne to, że my często ignorujemy ciche głosy naszych emocji, tak powiem metaforycznie, nie? Że jak jest tam taka delikatna irytacja, tak, ach, trochę mi nie pasuje, ale w sumie jeszcze zniosę, no to gdzie? No to tam odpycham, nie? I dopiero musi pojawić bomba, tak? Ja muszę wybuchnąć, żeby w ogóle, hej, ale co się właściwie stało, nie? To chodziło tylko, nie wiem, o ten kubek, tak? Albo to chodziło o to, że, nie wiem, nie dosłałaś mi załącznika, nie? A ty na mnie tam
wyskoczyłeś. No. To mi się kojarzy właśnie, ja to tłumaczę też ze swojej działki, że na przykład napad kompulsywnego objadania się to jest też taki element, ktoś już zignorował nawet złość, jak zignorował złość, to organizm otwiera szafkę i tak, okej, dobra, następne jest kompulsywne objadanie. Jep, nie? I dopiero wtedy, no już jakby czegoś takiego, to już jest naprawdę trudno nie zauważyć i się tym nie zająć, nie?
Tak, albo tego, że cię składa do łóżka na tydzień, nie? Tak. I masz anginę, a potem masz zapalenie oskrzeli i nagle tak się zdarza w sumie co drugi miesiąc. Mhm. No, to pytanie, czy to na pewno chodzi tylko o fizjologię?
Tak, tak.
Bo często się okazuje, że nie. Właśnie książka Koszty ukrytego stresu, kiedy ciało mówi nie, Gabora Mate. Polecam wszystkim, którzy chorują na różne choroby, które wydaje mi się, że nie są w ogóle związane ze stresem. Oraz tym, którzy się stresują i którzy trochę bagatelizują temat. Mhm. polecam. Świetna, świetna lektura, naprawdę wnosząca, tylko trudna, ale polecam.
Dzięki za polecenie. Sama mam poczucie, że czegoś takiego szukałam, w sensie mnie strasznie zaczęła interesować niedawno psychosomatykę i tak sobie myślę, ach, super byłoby pójść na kolejną podyplomówkę, ale tak Magda, stop, odpocznij właśnie trochę, więc dzięki za to, bo sama się chętnie w to wczytam, bo to jest niesamowicie właśnie takie całościowe spojrzenie na człowieka, bo to nie jest tak, że psychika sobie, a ciało sobie, tylko to jest jedno jakby połączone naczynie. Na sam koniec, bo chciałam cię zapytać, bo mówiłaś o tym, że tak, no, najbardziej powiedzmy udokumentowane, czy najdłuższe pojęcie, najstarsze pojęcie to jest wypalenie zawodowe. Wypalenie rodzicielskie to jest coś, co się pojawiło później i mamy na ten temat sporo publikacji już. Mówiłaś jeszcze o wypaleniu życiowym, tak się zastanawiam, tak jakby w którym kontekście my już mamy takie, wiesz, potwierdzone naukowe doniesienia, że wypalenie w jakimś obszarze życia istnieje i że warto coś z nim zrobić.
Mhm. To wypalenie życiowe jest takim terminem, który nie jest tak ugruntowany naukowo, nie? Raczej się mówi o, na przykład psychiatrzy czasami stawiają taką diagnozę, wyczerpanie zasobów życiowych i coś tam. Przepraszam, ale nie pamiętam dokładnie, ale właśnie, że to jest wyczerpanie zasobów. Tak, czyli ja tak w ogóle w odniesieniu do wszystkich sfer swojego życia, właśnie tych zasobów, które mi pomagają sobie radzić, nagle nie mam. Bo właśnie ten przewlekły stres jest na przykład zbyt duży na to, żeby sobie radzić. Nie? Bo ta reakcja stresowa jest super wtedy, kiedy zagrożenie dla nas mija szybko, tak? Albo my szybko sobie z nim radzimy. Im dłużej my jesteśmy w sytuacji stresowej, która jest przewlekła, która jest niepodatna na nasz bezpośredni wpływ, tym trudniej, nie? To jakby też jest właśnie związane z tym, że wtedy my możemy doświadczyć całościowo takiego wypalenia życiowego, nie tylko w jednej roli, ale w ogóle w każdej, tak? Czyli i siostry, i matki, i właśnie koleżanki, że ja w ogóle nie mam przestrzeni na żadne na przykład relacje, na żadne więzi. I to jest tak naprawdę krok od depresji często, nie? Albo od innych trudnych zaburzeń.
Ja się zastanawiam, czy to jest zbieżne, bo jest ta teoria Keyesa i Lopez, nie pamiętam jak się to nazywa, ale że tam jest właśnie wysoki i niski dobrostan, wysoka i niska patologia i tam jest taki moment jak słabnięcie i się zastanawiam, czy to można by było też do tego zakwalifikować, czyli to jest stan, w którym jeszcze ta psychopatologia jakby jest niska, ale jest też niski ten dobrostan, czyli te zasoby są na wyczerpaniu i to już jest taki krok właśnie przed tym ugrzęźnięciem.
Myślę, że to bardzo ciekawie obrazuje, tak. I tak, myślę, że według mnie przynajmniej, tak, że jak najbardziej możemy to tak nazwać, nie? Powiązać.
Okej. Czyli w każdym razie bądźmy uważni, to jest myślę najważniejsze przesłanie z tego podcastu, że bądźmy uważni na siebie, zauważajmy siebie w tym całym goniącym świecie, w tych ogromnych oczekiwaniach wobec nas, zarówno pod kątem i zawodowym, i rodzicielskim, i w ogóle takim życiowym, żebyśmy byli na każdym etapie swojego życia perfekcyjni, dlatego że świat, w którym żyjemy, jest szybki, ma sporo wymagań, sporo ograniczeń, oczywiście też daje nam sporo możliwości, ale no też jakby musimy pamiętać gdzieś tam o tej równowadze. I takie druga rzecz, która mi właśnie najbardziej utkwiła z tego wszystkiego, o czym mówiłaś, to ta równowaga, ta uważność i ta równowaga, dostrzeganie tych wszystkich sił, które na nas wpływają i jakoś tak równoważenie tych naszych zasobów, tego co my mamy, żeby sobie radzić z pewnymi sytuacjami, jak to się ma do tego, co na nas jest nałożone jako ograniczenie i wymaganie.
Tak, ja sobie myślę, że życzę nam wszystkim odwagi. Odwagi do dbania o siebie, do zauważania tego, co trudne, do czerpania właśnie choćby z takich podcastów jak ten, ale też właśnie do szukania pomocy, wsparcia, bo myślę sobie, że naprawdę trzeba też dużo odwagi, żeby mieć taką gotowość do skorzystania choćby tak, z pomocy specjalistów, albo do tego, że jednak ja pójdę i sprawdzę, tak, i zobaczę, jakby no właśnie, co dostanę, jaka zwrotka będzie, nie? Czy ona nie będzie zbyt duża. Dlatego tak, życzę nam odwagi, bo sobie myślę, że o wszystkich klientach, którzy do mnie przychodzą, że oni jakby muszą mieć jej dużo. Mhm. Ja mam taki naprawdę duży szacunek właśnie do ludzi, którzy korzystają ze wsparcia tych wszystkich zawodów pomocowych, tak? Myślę sobie twojego wsparcia jako właśnie dietetyczki, psychodietetyczki również, bo to jest naprawdę też duże zmierzenie się z takim, no właśnie z tym, że może ja nie daję rady, tak? Z tym, że ja jednak coś w tym swoim życiu zawalam. Tak? A to nie znaczy, że ja jestem słaba, ale znaczy, że jakby coś mi w tym momencie nie wychodzi. Przyznanie się do tego i właśnie poszukanie tej pomocy, że to nie jako słabość, tylko jako właśnie ogromny zasób, to też jest duża rzecz. Mhm. Dlatego tak z takim przesłaniem, nie? Żebyśmy znajdowali tą odwagę, że wtedy, kiedy potrzebujemy, no to żeby sięgać, tak? Sięgać po te możliwości, które mamy.
Bardzo się pod tym podpisuję, nawet widziałam kiedyś, nie przytoczę, ale krążą takie cytaty po internecie, że właśnie odwagą nie jest to, że brakiem siły, nie, czy wyrazem braku siły nie jest to, że sobie nie radzimy, tylko może inaczej. Chodzi mi o to, że to jest ogromna odwaga i właśnie ogromna siła, że się zwracamy po pomoc, że prośba o pomoc czasami jest postrzegana w perspektywie, jest tak źle, że sobie nie radzę, a żeby właśnie to przeformułować, że proszenie o pomoc to jest wyraz bardzo dużej odwagi, bardzo dużej siły, bo ja widzę to, że sobie nie radzę i mam odwagę, żeby ktoś mi w tym pomógł, mam odwagę się do tego przyznać i mam odwagę do tego, żeby chcieć sobie pomóc. Trochę tutaj namieszałam, ale chciałam zakończyć.
Tak, że to nie jest o słabości, tak. Nie? Tylko o sile. Tak. Że ja znalazłam tą siłę, żeby to ja chcę złapać tą rękę może, którą ktoś mi podaje. Tak. Że mogę.
Paulina, bardzo Ci dziękuję za przeprowadzenie dzisiaj przez ten temat różnego rodzaju wypaleń, emocji, uważności. Jakbyś mogła na samym końcu opowiedzieć o tym, gdzie Ciebie można w ogóle znaleźć.
Okej, to serdecznie Was zapraszam na Instagram na przykład, Paulina Psycholog. Na mojej stronie też paulinagaworska.pl. Można znaleźć różnego rodzaju artykuły, tak, informacje. Też mój podcast Czuła Psychologia tutaj powolutku się rozwija właśnie w takim temacie emocji, potrzeb, trochę radzenia sobie w różnych rolach takich kobiecych. To jeżeli kogoś zainteresuje, to serdecznie zapraszam.
Ja również bardzo tutaj ze swojej strony polecam sprawdzenie Pauliny w internecie. Ja pamiętam twój wykład właśnie z konferencji psychodietetyki, naprawdę rewelacyjny, w ogóle super się ciebie słucha, także zapraszam wszystkich serdecznie do Pauliny. Na dziś to koniec i wszystkich zapraszam do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Dziękuję bardzo. Cześć. Dziękuję, Magda. Cześć.